Rozdział 39. Pod wieczór doszli do miejsca, gdzie prowadząca z zachodu na wschód droga napotkała szeroką, kamienistą rzekę. Potem biegła dalej wzdłuż brzegu, a bezustanny szum wody na kamieniach zagłuszał wszystkie dźwięki oprócz podniesionych głosów i z rzadka ryku Arema czy rżenia Reina. Trakt prowadził szeroką doliną. Mijali nieduże wioski, gdzie żołnierzy witali uśmiechnięci dorośli i podniecone dzieci. Wreszcie, kiedy ostatnie promienie słońca zniknęły za horyzontem, dotarli do końca doliny i Juran zarządził postój. To pewnie oznacza, że opuściliśmy równiny, myślał Danin, wchodząc do namiotu narad. Od tego miejsca będzie już pod górkę. Rozejrzał się i zauważył wyniosłą minę króla Berro, sztywną postawę mówcy Siri i zatroskane, współczujące spojrzenia, jakie król Guire rzucał przywódczyni Sije. Przeszedł na bok, by zaczekać. Niezwykła cisza trwała w namiocie aż do przybycia Aurai ze zwiadowcami Sije. Biała wykonała znak kręgu. Pozdrowienia dla wszystkich. To jest Sfel z kranu Wężowej Rzeki i Zeris z klanu Rozwidlonej Rzeki, pierwsi Sije, którzy powrócili z wyprawy zwiadowczej. Wystąpił Juran. Przemówił do dwóch Sije w ich języku, a Diara tłumaczyła dla reszty obecnych. Dziękuję wam, Sfelu z klanu Wężowej Rzeki i Zerizie z klanu Rozwidlonej Rzeki, za podjęcie się tego niebezpiecznego zadania. Bez waszej pomocy o wiele mniej wiedzielibyśmy o nieprzyjacielu. Zasmuca mnie jednak, że jeden z was zapłacił życiem za zdobycie tych informacji. Obaj wojownicy kiwnęli głowami. Danin zauważył, że wyglądają na zmęczonych. Auraja przekazała mi, że spieszyliście się z powrotem, by poinformować o czymś, co waszym zdaniem może być ważne. Co to takiego? Sije imieniem Zeris wyprostował się. Kiedy Tyrell został schwytany, staraliśmy się trzymać w pobliżu, by zobaczyć, co się stanie, ale atakowały nas ptaki i musieliśmy odlecieć dalej, by ich uniknąć. Nie pozwalały nam się zbliżyć do armii aż do nocy, kiedy wreszcie odleciały i mogliśmy odszukać Tyrella. Znaleźliśmy go przy drodze. Nie żył. Przerwał i głośno przełknął ślinę. Danin zauważył, że Siri pochyliła głowę i zamknęła oczy. Podziwiał ją. Nie wyobrażał sobie, by król Torenu uronił łzę po zabitym zwiadowcy. Wybrano mnie, bym dowodził zamiast niego, mówił dalej Zeris. Zostawiłem czterech, by pochowali Tyrella, a zresztą ruszyłem w pogoń za armią. Nie mogliśmy ich znaleźć. Nie maszerowali już drogą i nie udało się ich odszukać w okolicy. Juran zmarszczył czoło. Żadnych śladów? Żadnych nie odkryliśmy, ale jesteśmy ludem powietrznym i nie mamy wprawy w tropieniu. Grunt jest tam skalisty i twardy, więc stopy nie odciskają się mocno. Może szli szybciej niż sądziliście, odezwała się Diara. Zeris pokręcił głową. Okrążyliśmy duży obszar. Polecieliśmy dalej, niż mogliby dotrzeć w ciągu dnia. Kiedy nie udało się ich odszukać, postanowiliśmy wrócić o pierwszym brzasku. Król Berro pochylił się do przodu. Była noc, kiedy szukaliście, prawda? Gdy przetłumaczono pytanie, zwiadowca popatrzył na monarchę i kiwnął głową. Więc to jasne, co się wydarzyło. Wiedzieli, że będzie was więcej, dlatego szli bez pochodni. Najpewniej mieliście ich pod samym nosem, ale nie wiedzieliście o tym. Duże grupy ziemiochodzących robią sporo hałasu, zauważyła mówca Siri. Nawet jeśli moi zwiadowcy ich nie widzieli, na pewno by usłyszeli. Chyba, że wydano żołnierzom rozkaz, by byli cicho. Odparował Berro. Zeris wyprostował się. Jestem pewien, usłyszałbym ich, gdyby tam byli. Tak liczna armia nie może maszerować cicho. Och, Berro z niedowierzaniem uniósł brwi. A skąd to wiesz? Jak wiele tak licznych armii spotkaliście do tej pory? Twoją słyszeliśmy o pół dnia drogi stąd, oświadczyła kwaśnym tonem Ciri. Nawet gdyby twoi ludzie trzymali zamknięte gęby, i tak byśmy ich słyszeli. Berro otworzył usta, by odpowiedzieć, ale zabrzmiał kolejny głos. Możliwe, że pentadrianie schronili się na noc w starych kopalniach, wtrącił spokojnie Jen z Rommelu, ambasador Danueju. Danin usłyszał, jak ktoś syknął nerwowo. Obejrzał się na Lanrena Songmakera, który szeroko otworzył oczy, gdy uświadomił sobie tę możliwość. Kopalnie? Zdziwił się Juran. Masz na myśli starożytne kopalnie w Rejurik? Jen wzruszył ramionami. Możliwe, choć podejrzewam, że chodzi o młodsze. Są tak samo rozległe jak ich sławne poprzedniczki, ale jest mniejsza szansa, że się zapadną. W głębi są groty tak wielkie, że zmieszczą całą armię. Ale dlaczego to zrobili? Rozłożył ręce. Zła wentylacja, żadnych ognisk, brak ciepłego pożywienia. Tej nocy nie spali wygodnie. Czy mogą przedostać się pod górami do Hani? Spytał Lanren Songmaker. Jen pokręcił głową. Nie mogą. Kopalnie nigdy nie sięgały tak daleko. Mają mnóstwo czarowników. Mogliby je tak daleko przeciągnąć. Nie, stwierdził Juran. Potrzebowaliby miesięcy, może lat, żeby wyryć dostatecznie szeroki tunel. Usunięte kamienie i odłamki trzeba by gdzieś wynosić. Musiałyby powstać szyby wentylacyjne, a czarownicy siedzieć przy nich i wciągać powietrze do środka, bo dla tylu ludzi naturalny obieg nie wystarczy. Kiedy przetłumaczono wszystko na mowę Sije, Zeris przyjął to z ulgą. Danin trochę współczuł młodemu człowiekowi, który pędził z powrotem do obozu tylko po to, by król Berro tak wzgardliwie powątpiewał w jego umiejętności. Wygląda na to, że istotnie schronili się na noc w kopalniach, stwierdził Berro, machając na Zeriza. Może obawiali się ataku naszych małych szpiegów? Mali szpiedzy. Danin stłumił westchnienie. Berro znany był za swojej skłonności do urażania Genrian. Zdawało się, że planuje obrażać także Sije. Czy armia wynurzy się za dnia? Dowiemy się, kiedy jutro wrócą pozostali zwiadowcy, odpowiedziała mu Ciri. Jeśli ich zobaczą. Armię tak wielką trudno jest przeoczyć z powietrza, zauważyła Auraya. Nawet jeśli zejdą ze szlaku, spowolni to ich marsz, a w końcu i tak będą musieli na niego wrócić, by dostać się na przełęcz. Przez góry prowadzi tylko jedna droga. Berro z szacunkiem schylił głowę. To prawda, Aurajo z białych. Ta bezwarunkowa akceptacja jej słów podkreśliła tylko lekceważący stosunek do Sije. Auraya spojrzała na Jurana, który skinął głową. Czy ktoś jeszcze ma pytania do Sfera z kranu Wężowej Rzeki i Zeriza z klanu Rozwidlonej Rzeki? Wszyscy milczeli. Auraya zwróciła się do dwóch zwiadowców. Dziękujemy, że przybyliście i złożyliście nam meldunek. Jesteście zmęczeni i głodni. Pozwólcie, że odprowadzę was do obozu. Kiedy wyszli, Danin zauważył, że przygląda mu się Majre. Uśmiechnął się i lekko skłonił głowę. Kąciki jej ust uniosły się w górę, a na twarzy pojawił się wyraz zamyślenia. Odwróciła się, spoglądając za odchodzącą Aurają. Od razu przypomniał sobie wczorajszą rozmowę. A kiedy natychmiast wróciła do niego wzrokiem, zrozumiał, że tego właśnie chciała. Nie wiem, czy ma kochanka, pomyślał do niej. A ty? Uśmiechnęła się i kiwnęła głową. Zamrugał zdumiony. Kto to? Wzruszyła ramionami. Odwrócił wzrok, wzburzony, ale zaciekawiony. Wizja kogoś w łóżku z Aurają była niczym wizja jego córek w trakcie aktu ze swoimi mężami. Nie było to coś, co mógł przyjąć obojętnie, ale chciał też wiedzieć, kto zwrócił jej uwagę. Rozejrzał się po namiocie, ale zanim jeszcze ocenił obecnych mężczyzn, zrozumiał, że to nie może być żaden z nich. Majrę umiała czytać w myślach i wiedziałaby, gdyby któryś był kochankiem Aurai. Czyli to musi być albo ktoś, komu nie potrafi zajrzeć do umysłu, albo ktoś, kogo nie spotkała. O ile wiem, biali nie umieją czytać nawzajem swoich myśli. Spojrzał na Majrę. Możliwe zatem... Majrę szeroko otworzyła oczy ze zgrozy. Potrząsnęła głową, jakby zadrżała. Ale zaraz się uśmiechnęła. Najwyraźniej myśl o fizycznym zbliżeniu z innym białym uznała za odrażającą, co jednak nie oznaczało, że Auraja ma podobną opinię. Danin jednak przestał o tym myśleć, by nie budzić zakłopotania Majrę. Jeśli kochankiem Aurai nie był biały, to musiał nim być ktoś, kogo Majrę nigdy nie spotkała. Jeśli tak, a Auraja regularnie go odwiedza, to pewnie chodzi o kogoś w wojsku. Ku jego zaskoczeniu Majrę pokręciła głową. Skąd ma tę pewność? Uśmiechnęła się tylko. Czyli ktoś poza armią, pomyślał. Ale dostatecznie blisko, by Auraja mogła go odwiedzać. Poczuł ucisk w żołądku, gdy powróciła rozważana wczoraj ewentualność. Tkacze snów. Lejard. Nie, powiedział sobie stanowczo. Są przyjaciółmi, niczym więcej. To przecież rozsądne, że Auraja odwiedza Lejarda. Majrę pewnie zakłada, że w tych nocnych wycieczkach Aurai kryje się coś więcej. Popatrzył na Majrę. W zadumie marszczyła czoło, ale kiedy wyczuła jego wzrok, uśmiechnęła się. Wzruszyła ramionami i skinęła głową. A potem Juran ogłosił przerwę na kolację i Danin odetchnął z ulgą. Trochę się bał, że Auraja wróci i odkryje, że jej doradca spekuluje na temat jej życia osobistego. Miał nadzieję, że zanim znowu ją zobaczy, umysł będzie miał zajęty czymś innym. Dzień był męczący, ale teraz, kiedy wreszcie udało jej się wymknąć z narady, czuła, że znużenie ustępuje miejsca niecierpliwości. Już niedługo znowu spotka się z Lejardem. Jedynym, co psuło jej nastrój, była nieobecność Figla. Kiedy wróciła do namiotu, znalazła otwartą klatkę. Z pewnością ktoś ze służby ścigał teraz Weza po całym obozie. Nie ośmieliłaby się odlecieć bez niego. Mógłby doprowadzić sługę bardzo daleko, aż do obozu tkaczy snów. A wtedy tłumaczenia byłyby dość kłopotliwe. Auraja poznała głos Danina i podeszła do wejścia do namiotu. Doradca trzymał w ramionach wyrywającą się, wijącą kulę futra. Odetchnęła z ulgą. Dziękuję ci, Daninie, zaprosiła go gestem. No więc, Figiel, gdzie się chowałeś?
Ułaja, ałaja, zły człowiek, zabrał Figl, zły!
Wystraszona spojrzała na Danina. Skrzywił się tylko i wypuścił Weza, który natychmiast znalazł się na rękach Aurai, a potem owinął się jej na szyi. Nie tak mocno, odetchnęła. Co się stało? Twarz doradcy wyrażała niepokój i poczucie winy. Przy kolacji służąca zawiadomiła mnie, że Figiel zniknął. Przez długie godziny nie mogłem go znaleźć. W końcu to on mnie znalazł, Danin westchnął. Cały czas powtarza zły człowiek. Obawiam się, że ktoś mógł go porwać. Auraja czuła, jak szybko bije serce Weza. Głaskała go i delikatnie sondowała umysł. Ludzka twarz z dolną częścią czymś zakrytą. Otwierająca się klatka i dłoń chwytająca za kark. Drapanie, gryzienie, smak krwi. Bycie uwięzionym w czymś. Przygryzienie tego i ulga wolności. Zły człowiek, powiedział w jej myślach. Drgnęła. Jeszcze nigdy nie odezwał się do niej telepatycznie. Chyba masz rację, Daninie, oświadczyła. Spojrzała na niego i znowu wyczuła wyrzuty sumienia. Przecież chyba nie. Przyjrzała się dokładniej i z ulgą odkryła prawdziwe źródło zakłopotania. Parę dni temu Majra spytała go, czy Auraya ma kochanka, a on zapomniał o tym do chwili, gdy dziś wieczorem powtórzyła pytanie. Wstydził się rozmyślania o jej sprawach osobistych, ale nagle w jego myślach rozbłysło imię Leyarda i jej ulga ulotniła się w jednej chwili. Danin wierzył, że odwiedza tkacza snów z przyjaźni, ale sądził, że Majrę podejrzewa coś więcej. Zlodowaciała. Wiedziała, że Majrę lubi takie spekulacje, ale nie sądziła, że nakłoni doradcę, by rozważał jej możliwych kochanków. Jeśli była gotowa to zrobić, to jak daleko jeszcze się posunie, by zaspokoić ciekawość? Wystarczy przecież kilka godzin jazdy i trochę czytania w myślach, by hipoteza stała się potwierdzonym faktem. Serce zabiło jej szybciej. Być może Majra jedzie już do obozu tkaczy snów. Nie mogę tak ryzykować. Leyard musi odjechać, jeszcze dziś w nocy. Zdjęła figla z szyi i oddała go Daninowi. Zostań tu. Dotrzymaj mu towarzystwa. Coś go przeraziło. Chcę się dowiedzieć, o co chodzi. Która służąca kazała ci go szukać? Belaya. Kiwnęła głową, po czym wyszła z namiotu. Serce biło jej mocno. Rozejrzała się, oczami i umysłem, ale nie wykryła żadnych obserwatorów. Ściągnęła magię i pchnęła się w górę, stworzyła osłonę od wiatru i pomknęła naprzód. Obóz tkaczy snów znajdował się dalej niż ostatnio, ale dotarła do niego w ciągu kilku chwil. W namiocie Leyarda paliła się lampka. Wylądowała przed nim i podeszła do wejścia. Tkaczu snów, Leyardzie! Klapa odchyliła się na moment, ale żadna ręka nie przytrzymała jej z boku. Auraya zajrzała do wnętrza i serce jej zamarło. W namiocie czekał Juran. On wie. Ta świadomość ogarnęła ją niczym podmuch lodowatego wichru. Dostrzegła gniew na jego twarzy. Całe ciało było spięte, dłonie zaciskał w pięści. Wejdź, Aurajo, powiedział cichym, groźnym głosem. Zdziwiła się, że ta wściekłość jej nie przeraża. Poczuła za to napływ cieplejszych uczuć. Znała Jurana dobrze i wiedziała, że nigdy nie pozwoli, by gniew wygrał z rozsądkiem. Nie lubił przemocy. Kilkakrotnie wspominał o zabiciu Mirara i zawsze wyrażał żal, że było to konieczne. Ufam mu, myślała. Ufam nawet, że nie skrzywdzi Leyarda, niezależnie od tego, co wie. Ale tkacza nie było w namiocie. Zniknęła też sakwa, którą zawsze miał przy sobie. Juranie, odezwała się spokojnie. Gdzie jest Leyard? Nabrał tchu i głośno wypuścił powietrze. Odesłałem go. Spojrzała mu w oczy. Dlaczego? Dlaczego? Zmarszczył brwi. Sądzisz, że nie wykryłem twojego romansu? A może uważasz, że pozwolę ci go kontynuować? Auraya skrzyżowała ręce na piersi. Czyli chcesz zatwierdzać moich kochanków? Zawahał się. Kiedy się dowiedziałem o tym, zadałem sobie to samo pytanie. Odpowiedź jest prosta. Mam obowiązki przede wszystkim wobec swego ludu. I ty również. Pokręcił głową. Jak mogłaś to robić, Aurajo, skoro wiedziałaś przecież, jakie będą konsekwencje, gdybyś została odkryta? Podeszła o krok bliżej. Mogę zgodzić się z tym, że nasz lud powoli akceptuje zmiany, że te zmiany wymagają pokoleń. Zamierzałam ten związek zachować w tajemnicy, właśnie dlatego, by nie wystawiać na próbę ludzkiej tolerancji. Wiedziałam, że nie ukryję go przed tobą na zawsze i nie zamierzałam. Od dawna nie lubisz tkaczy snów i nie miałam pojęcia, jak długo powinnam czekać, zanim ci powiem. Wątpiłam, czy odrzucisz wszelkie uprzedzenia. Jak długo miałam czekać, aż to nastąpi? Lata? Dekady? Wieki? Jestem zakochana teraz, Juranie. Leyard robi się coraz starszy. Pewnego dnia umrze. Nie mogłam zwlekać do czasu, aż pogodzisz się z myślą, że tkacz snów może być mnie godny. Przyglądał się jej w skupieniu. Moje poglądy nie są tu istotne, Aurajo. Jesteś jedną z białych. Twoim podstawowym obowiązkiem jest przewodzić i ochraniać ludzi. Możesz mieć kochanków, ale nie wolno im stawać między tobą a naszym ludem. Jeśli tak się stanie, musisz z nich zrezygnować. On nie stanie między... Stanie. Już stanął. Widziałem to w jego umyśle. Złamałaś prawo zakazujące łączenia snów. Co dalej? Już wcześniej korzystałam ze sztuki uzdrawiania tkaczy snów. Zakazuję tego podobnie bezsensowne prawo. Nie jesteś chyba tak głupi, by uznać, że to oznaka nieposzanowania prawa w ogóle. Musisz przynajmniej wydawać się praworządna, odparł. Inaczej stracisz szacunek u ludzi. Sama wiadomość o tym romansie zaszkodzi twojej opinii. Nie tak bardzo, jak myślisz. Nie wszyscy są niechętni tkaczom snów. Ale większość im nie ufa. Zamilkł na chwilę i westchnął. Aurajo, wolałbym nie prosić cię o to, skrzywił się. Nie chciałbym sprawiać ci bólu, ale musisz zrezygnować z Leyarda. Pokręciła głową. Nie mogę, Juranie. Możesz, rzekł stanowczo. Kiedyś wspomnisz ten moment i przekonasz się, że była to słuszna decyzja, chociaż teraz bolesna. Musisz mi zaufać. Zaufać? To nie ma nic wspólnego z zaufaniem. Wszystko, co powiedział, bierze się ze strachu. Strachu, że tkacz snów będzie miał na mnie zbyt wielki wpływ. Strachu, że jeśli zgorszę choć jednego przesądnego cyrklianina, reszta przestanie respektować nas wszystkich. A przede wszystkim strachu przed zmianą. Zdołała przywołać uśmiech. Ufam ci, Juranie. Mam nadzieję, że i ty mi zaufasz. Nie pozwolę, by Leyard stanął między mną i naszym ludem. Ledwie będą wiedzieli, że on istnieje. Odwróciła się i podeszła do klapy namiotu. Aurajo! Zatrzymała się w otworze wyjścia i obejrzała. On nie może wrócić, oznajmił Juran. Wydałem mu rozkaz i nie sądzę, by nawet on okazał nieposłuszeństwo. Uśmiechnęła się. Nie, nie okaże. Czy nic ci to nie mówi, Juranie? Czy nie wynika z tego, że nie jest kimś, kogo należy się obawiać? Odwróciła się, wyszła na zewnątrz i wzleciała w powietrze.